Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Puls regionu.
Trwając w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, dziś patrzymy na kościoły wschodnie, które w pierwszej chwili wydają się nam nieco bliższe.
Ksiądz dr Mateusz Potoczny, adiunkt w Instytucie Liturgiki, Hagiografii Obrzędowości, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Z teologicznego punktu widzenia, zresztą liturgicznego także, tak jest rzeczywiście, bo kościoły wschodnie zasadniczo są kościołami w pełnym tego słowa znaczeniu, wspólnotami, które zachowały te sakramenty najistotniejsze, czyli chrzest, Eucharystię i kapłaństwo i przede wszystkim zachowały też sukcesję apostolską, tę ciągłość. Więc rzeczywiście to jest ten fundament, ta baza, którą nie zawsze możemy znaleźć w kościołach czy we wspólnotach protestanckich. Na tej płaszczyźnie doktrynalnej, liturgicznej, jak najbardziej bliżej nam do wschodu. Z zachodem pewnie łatwiej z tego względu, że żyjemy tutaj z ludźmi należącymi do tych wspólnot, no więc to jest już ten ekumenizm praktyczny. Natomiast no, teologicznie na pewno jesteśmy dalej od siebie niż z kościołami wschodnimi, orientalnymi.
Dobrze było, myślę, uściślić kościoły wschodnie. Czy my mówimy na przykład tylko o kościele grekokatolickim, czy też możemy do tego dopiąć, mówiąc bardzo brzydko, kościół prawosławny?
Nie, bardzo się cieszyłem, jak pan zadał pierwsze pytanie, używając liczby mnogiej. Często w naszym kontekście mówi się kościół wschodni, basta. Natomiast kościoły wschodnie to jest przebogata mozaika. Jest taki lingwista, historyk, na Oksfordzie wykładał długo, Sebastian Brock. On mówi, że chrześcijaństwo to nie są dwa płuca, to są trzy płuca. To jest płuco zachodnie, płuco wschodnie prawosławne, w to płuco wchodzi to wszystko, co zalicza się do tradycji bizantyjskiej, zarówno katolickie, jak i prawosławne właśnie, ale jest także płuco orientalne. I tam mamy kościoły syryjskie, kościół koptyjski, kościoły koptyjskie właściwie, etiopski, ormiański, kościoły w Indiach, które mają historię 800 lat dłuższą niż kościół w Polsce. Więc to jest ta cała mozaika, dlatego nie tylko możemy rozszerzać to pojęcie na kościół prawosławny, ale musimy rozszerzyć jeszcze bardziej na ten cały chrześcijański orient. Jest coś takiego ukutego na kanwie nauki Soboru Watykańskiego II, co nazywamy kręgami przynależności do kościoła. I mówimy, że w kościele katolickim znajduje się pełnia środków potrzebnych do zbawienia. Następny krąg to są wspólnoty chrześcijańskie, kościoły, które nie są zjednoczone z kościołem katolickim, ale też mają wiele tych elementów wspólnych. I oczywiście potem są jeszcze następne, jest miejsce dla Żydów, dla muzułmanów, dla tych, którzy szukają Boga, a nie wierzą. Natomiast tak to jest, że każdy z tych kościołów będzie przekonany o tym, że on głosi tę najprawdziwszą naukę i każdy ma ten swój depozyt wiary, którego broni, którego strzeże i myślę, że to jest słuszna droga. Natomiast w ekumenizmie chodzi o to, żebyśmy odsłaniali pewne kurtyny, które w historii się pozasłaniały i doszli do tego wspólnego rdzenia. Ekumenizm nie polega na tym, że będzie jakiś jeden uniformiczny, jednokształtny kościół. W tej myśli ekumenicznej ta jedność kościoła to jest kościół różnorodny. To, co arcybiskup Nosol często mówi, pojednana różnorodność. Każdy ze swoją tradycją, ze swoją liturgią, każdy ze swoim bagażem teologicznym, ale nie stojący jakby w opozycji do tej jednej, wspólnej, prawdziwej, właściwej chrześcijańskiej tradycji.
Czy jest coś takiego, że my doszliśmy do pewnego etapu ekumenizmu i jakby ciężko dalej coś zmienić jeszcze, żeby jakoś bardziej się przybliżyć? I czy to jest jakaś taka granica? Czy się nie okaże nagle, czy nie okazuje się, że my no dalej jakby nie mamy gdzie pójść już?
Ja myślę, że my w ogóle w Europie, na Zachodzie, w ramach Kościoła Łacińskiego, troszeczkę za mocno tkwimy w pewnych definicjach. Może Kościół w ogóle, kościoły wszystkie w Europie, w pewnych schematach, których na przykład nie spotykamy gdzieś w Oriencie. Dla przykładu powiem, mam dobre kontakty z kościołami chrześcijańskimi w Indiach. Mówię kościołami, bo ich jest tam wiele. Samych indyjskich kościołów jest 7. I kiedyś zostałem zaproszony tam w Indiach przez kolegę Jakobite, czyli nie katolik, nie złączony Unią z Rzymem. Zaproszony do jego parafii, żebym przyjechał i powiedział coś do dzieci. Pytam, ale co ja mam im powiedzieć? No, teologicznie nie będę mówił, bo się przecież różnimy nieco. A on mówi, powiedz im coś o Janie Pawle II, bo go tu kochamy bardzo. I rzeczywiście zacząłem do tych 300 dzieci przemawiać o Janie Pawle II, że pochodzę z jego kraju, a dzieci brawo, wszystkiego znają. W kościele jakobickim, ekumenizm żywy. Tam nie trzeba było żadnych ustaleń, żeby ksiądz katolicki szedł na uroczystość do swojego sąsiada z kościoła Martoma albo albo z jakiegoś jakobickiego właśnie, to jest oczywiste. Kiedyś pamiętam też w Rzymie spotkanie w ramach studiów. Dyskusja o dokumencie soborowym Nostra Aetate. To jest dokument, który mówi o relacjach Kościoła katolickiego z innymi religiami. I taki Hindus właśnie podniósł rękę i on wstał i mówi: ja właściwie nie rozumiem, o czym wy to mówicie. W moim mieście, w Trivandrum, na jednej ulicy stoi meczet, kościół katolicki, jakobicki, jakiś tam jeszcze inna świątynia hinduistyczna. I to jest oczywiste, że każdy u siebie uczestniczy, każdy z sobą dialoguje i nikt się nie bije. I on mówi, dlatego Nostra Aetate nie ma u nas zastosowania, bo ona u nas była wcześniej, ta deklaracja, niż w kościele jako takim. Więc myśmy pewnie w jakichś takich schematach nieco utknęli. Nie mówię, że one są złe, bo nasza mentalność, ona wymaga tego, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, żeby do pewnych rzeczy powoli dochodzić na zasadzie dyskursu logicznego. Być może to jest właśnie Boży plan. Nieco dłużej, ale głębiej do tej jedności ekumenicznej.
Czyli właściwie takie dwa poziomy można by wyróżnić. Ten teologiczny poziom, ten na poziomie kościoła hierarchicznego, czy nie wiem, czy chyba tak można powiedzieć, i ten też trochę taki właśnie lokalny.
Jak w całym życiu są pewne inicjatywy oddolne i odgórne. Jest zawsze też taka nadzieja, że ta oddolna inicjatywa w pewnym momencie spotka się z tą inicjatywą oficjalną. No i wtedy mamy, co mamy? Mamy wtedy jedność ekumeniczną.
Za chwilę ze swoim gościem porozmawia Tomasz Siniew. Sebastian Bec, do usłyszenia.
Puls regionu.